Tu Paryż, Ryfin, niedziela 11 lutego. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa i technik Fabian. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Satysfakcja po wyborach do samorządów prowincjonalnych w Iraku. Przebiegły one bez poważnych incydentów i zarysowały bardziej zrównoważoną mapę polityczną kraju. Izrael będzie reagować na dalszy palestyński ostrzał rakietowy w sposób nieproporcjonalny, ostrzega premier Ehud Olmert. W katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie odbyła się intronizacja patriarchy Cyryla I. Zwycięzcą 6. edycji regat żeglarzy samotników dookoła świata Vendée Globe został Francuz Michel de Joyeux na jachcie Foncia. Za chwilę pełne wydanie dziennika, a po nim przegląd tygodników w redakcji Marka Brzezińskiego. Czym jest Europa dla pokolenia, które w tym roku po raz pierwszy weźmie udział w wyborach europejskich, to temat magazynu Anny Bernhardt. Z kolei w magazynie Anny Rzeczyckiej Polska we Francji o współpracy gospodarczej w dobie kryzysu mówić będą Hanna Stypułkowska-Gutierrez i ambasador Polski Tomasz Orłowski. Na zakończenie Agnieszka Kumor zaprasza na zjazd w bok od autostrady aż do Bazylei, a Katarzyna Zawicka na kwadrans piosenki francuskiej. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Satysfakcja w Iraku po wyborach do samorządów prowincjonalnych. Wprawdzie frekwencja w 14 głosujących prowincjach nie była aż tak wysoka, na jaką zapowiadało się wczoraj rano, bo wyniosła 51%, czyli niewiele ponad 1 punkt więcej niż w 2005 roku. Ale udział sunnitów, którzy bojkotowali poprzednie wybory, gruntownie zmienia ich polityczny wydźwięk. W prowincjach o większości sunnickiej, w Mosulu i Tikricie, frekwencja wyniosła odpowiednio 60 i 65%, w prowincji Al-Anbar 40%, ale przed 4 laty wyniosła tam raptem 1%. Toteż rzecznik rządu stwierdził, że konflikt szyicko-sunnicki należy do przeszłości, frekwencja mieści się w międzynarodowych normach, a Irak znalazł się w sytuacji normalnej. Ta wypowiedź może się wydawać nieco zbyt optymistyczna, ale faktem jest, że wybory odbyły się w zasadzie bez zakłóceń. W dzień głosowania doszło do kilku zaledwie incydentów. W styczniu odnotowano w Iraku najniższą liczbę aktów przemocy od 2003 roku. Satysfakcję z przebiegu wyborów, nad bezpieczeństwem których czuwało jednak około miliona żołnierzy i policjantów irackich, wyrazili też zachodni przywódcy w Waszyngtonie. Barack Obama mówił o ważnym kroku naprzód w Londynie, Paryżu i Berlinie. Pełne i oficjalne wyniki wyborów zostaną ujawnione dopiero za kilka tygodni. Natomiast tymczasem wygląda na to, że w co najmniej 6 prowincjach szyickich i w Bagdadzie zwyciężyły listy Koalicji Państwa Prawa premiera Nuri al-Maliki, co umacnia jego pozycję w stosunku do Najwyższej Rady Islamskiej Abdela Aziza Hakima oraz szyitów spod znaku Moktady Sadra. W prowincji Niniwy większość stracili Kurdowie na rzecz lokalnej listy sunnickiej. To prosta konsekwencja rezygnacji sunnitów z bojkotu wyborów. W prowincji Al-Anbar lokalna lista plemienna wyeliminowała partię islamską, bliską ruchowi braci muzułmańskich. Według AFP wyniki wyborów świadczą jednak o utracie zaufania Irakijczyków do głównych formacji politycznych, do obsadzonych przez nie rad prowincjonalnych i wszystkich gubernatorów prowincji, którzy wykazali się bardzo słabą skutecznością w zarządzaniu funduszami odbudowy. Po wybuchu 4 kolejnych rakiet palestyńskich na terytorium Izraela w niedzielę rano, wystrzelonych mimo obowiązującego w zasadzie od 2 tygodni zawieszenia broni, premier Izraela Olmert przypomniał, że już wcześniej zapowiadał w takim wypadku ripostę srogą i nieproporcjonalną. Minister obrony Ehud Barak ze swej strony oświadczył, że Izrael dokona tylu akcji, ile będzie trzeba, a Hamas, który doznał już poważnych ciosów, otrzyma następne. Jakkolwiek przypomniał, że Izrael jest w okresie wyborczym, co skłania, cytuję, wiele osób, które nigdy nie miały broni w ręku i nigdy nie podjęły naprawdę ważnej decyzji, do składania rozmaitych wojowniczych deklaracji. W istocie każda deklaracja dotycząca riposty jest przez część izraelskiej opinii publicznej krytykowana jako przedwyborcza demagogia. Rzecznik Hamasu oświadczył, że deklaracje Olmerta służą jedynie storpedowaniu wysiłków Egiptu na rzecz przywrócenia spokoju. Hamas przełożył z niedzieli na poniedziałek wysłanie do Kairu swojej delegacji na dyskusję o rozejmie. Hamas żąda na wstępie zniesienia blokady izraelskiej i otwarcia przejść granicznych przed jakąkolwiek dyskusją o pojednaniu z Fatahem i prezydentem autonomii Mahmudem Abbasem, czy też o uwolnieniu izraelskiego żołnierza Gilada Szalita. Dla Izraela warunkiem jest położenie kresu przemytowi broni do strefy Gazy. Egipt zaś, którego rola w uśmierzeniu konfliktu jest dziś absolutnie pierwszorzędna, napomina Palestyńczyków, by przełamali wewnętrzne spory. Rzecznik egipskiego MSZ-u wyraził obawę, że dalsza rywalizacja palestyńskich ugrupowań, chodzi tu o wzajemną wrogość Hamasu i władz autonomii palestyńskiej, źle usposobi tych 70 państw, które oczekiwane są na konferencji dawców pomocy 2 marca. Rozwiązać problem muszą sami Palestyńczycy, jeśli rzeczywiście pragną, by społeczność międzynarodowa udzieliła im pomocy, mówił egipski rzecznik. Axios, 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 co po grecku znaczy dostojny czy też godny jest, powtórzyli trzykrotnie uczestnicy intronizacji patriarchy Rosji i Wszechrusi Cyryla I, zebrani w moskiewskiej katedrze Chrystusa Zbawiciela w liczbie ponad 4000 osób. Obecni byli niemal wszyscy biskupi rosyjskiej cerkwi i uczestnicy Soboru Pomiestnego, którzy dokonali jego wyboru w ubiegłą środę. Obecni byli też prezydent Miedwiediew i premier Putin z małżonkami. Prezydent wygłosił na koniec przemówienie, w którym oświadczył, że intronizacja jest wydarzeniem otwierającym nową epokę prawosławia w Rosji i nowe perspektywy intensywnego i solidarnego dialogu między Kościołem a państwem. Cyryl I zaapelował zaś o rozwój stosunków między Kościołem a państwem na bazie przychylnego dialogu i konstytucji dla dobra, jak mówił, cerkwi i państwa, dla dobra ludu. Skądinąd nowy patriarcha stwierdził, że jego obowiązkiem jest strzeżenie granic kanonicznych cerkwi w byłych republikach sowieckich, co stanowi oczywistą aluzję do sytuacji na Ukrainie. Obserwatorzy wciąż odczuwają pewną trudność w ocenie rzeczywistych poglądów Cyryla I. Dla jednych jest on konserwatystą. Niech Bóg broni każdego patriarchę przed tym, by przeszedł do historii jako reformator, oświadczył on niedawno. Części hierarchów cerkwi wydaje się on jednak zbyt modernistyczny. W intronizacji uczestniczył kardynał Walter Kasper jako przedstawiciel Kościoła katolickiego. W Watykanie wybór Cyryla I powitano z wielką nadzieją na poprawę stosunków z rosyjskim patriarchatem.
6. edycję regaty żeglarzy samotników dookoła świata Vendée Globe wygrał, przypływając w niedzielę po południu do portu w Le Sable-d'Olonne, 43-letni Francuz Michel Desjoyeaux. Opłynął on samotnie kulę ziemską, płynąc ciągle z zachodu na wschód w przeciągu 84 dni, 3 godzin, 9 minut i 8 sekund. Tym samym pobił on rekord ustanowiony podczas poprzedniego wyścigu jachtami samotników dookoła świata przez Vincenta Riou. Rekord ten wynosił 87 dni, 10 godzin i 47 minut. Na żeglarza rekordzista czekało w porcie w Le Sable-d'Olonne ponad 10 tysięcy fanów. Depesze przypominają, że Desjoyeaux wypłynął w morze z ponad 40-godzinnym opóźnieniem wobec wszystkich konkurentów, gdyż musiał wrócić do portu po awarii systemu elektrycznego na jachcie Foncia. Jest to jego drugie zwycięstwo po wygranej w roku 2001, kiedy to o przeszło jeden dzień pokonał genialną Angielkę Ellen MacArthur.
Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. W Moskwie 500 osób manifestowało dziś pod pomnikiem Aleksandra Gribojedowa przeciw morderstwom politycznym, z których ostatnie to zastrzelenie adwokata Stanisława Markiełłowa i dziennikarki Anastazji Barburowej, a 31 grudnia Szafika Mrachowa, redaktora niezależnej strony internetowej w Murmańsku. Ponad 110 osób zginęło w sobotę w Kenii wskutek eksplozji cysterny z benzyną, gdy wskutek wypadku drogowego cysterna wywróciła się na drodze w pobliżu miasta Molo. Setki okolicznych mieszkańców pospieszyło z kanistrami zbierać wyciekające paliwo, gdy nagle doszło do wybuchu. W północno-zachodniej Turcji ekipy ratownicze odnalazły wrak sanitarnego helikoptera, który rozbił się wczoraj na trasie ze Stambułu do Ankary. Zginęli obaj piloci, Polak i Turek. Maszyna typu Eurocopter EC-135 była przez Polskę wynajęta tureckiemu Ministerstwu Zdrowia. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Według opublikowanego dziś sondażu w wypadku ponownego referendum na temat traktatu europejskiego 2/3 Irlandczyków opowiedziałoby się dziś za jego przyjęciem. Organizacja Konferencji Islamskiej oznajmiła, iż otrzymała list od prezydenta Obamy z zapewnieniem jego woli współpracy w duchu przyjaźni. To odpowiedź na gratulacje, jakie Obama otrzymał od organizacji, lecz także na list otwarty, w którym apelowała ona o wysiłki na rzecz pokoju wspólnie osiągniętego, a nie narzuconego. Papież Benedykt XVI podkreślał w czasie dzisiejszej modlitwy na placu Świętego Piotra, że eutanazja jest, cytuję, fałszywym rozwiązaniem dramatu cierpienia, niegodnym człowieka. Odpowiedzią nie może być zadanie śmierci, lecz świadectwo miłości pomagające w stawieniu czoła cierpieniu i agonii, mówił papież. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, a Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd tygodników, który przygotował Marek Brzeziński.
Czy wypada w dobie kryzysu i powszechnych protestów przeciwko polityce zaciskania pasa mówić o bogactwie? Jedni uznają to za brak delikatności uczuć, inni za jawną prowokację, a znajdą się i tacy, którzy stwierdzą, że należy o tym nie zapominać, iż dobrobyt istnieje, bo to napawa optymizmem, że każdy może i że pojawi się światełko w tunelu. Czy we Francji protestującej na ulicach przeciwko temu, że za zarobione pieniądze mogą coraz mniej kupić, są ludzie żyjący w dostatku? O tym, jak i o tym, czy pierwsza dama z oceanu zdetronizuje Carlę Bruni Sarkozy, można się dowiedzieć z francuskich tygodników. L'Express zapowiada na okładce, że głównym tematem tygodnia jest dla redakcji tego pisma państwo hebrajskie, rola i pozycja Izraela na Bliskim Wschodzie w świetle najnowszej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Lewicowe Le Nouvel Observateur zastanawia się nad tym, jaki dyplom której szkoły wyższej jest we Francji natychmiastową przepustką do dostania pracy. Le Point zadaje pytanie, gdzie są bogacze, i obiecuje, że odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Podobnie jak ujawnienie prawdy o rozmiarach bogactwa. Le Point zamieszcza także fragment książki Jacques'a Marseille pod tytułem Pieniądze Francuzów. Jacques Marseille jest profesorem Sorbony, ekonomistą, autorem esejów i felietonów, a także kilkunastu książek, wśród nich Nowa historia Francji, czy wydanej w 2002 roku głośnej Wielki utracjusz, która jest analizą wydatków państwa francuskiego dwukrotnie przekraczających dochody pochodzące z podatków od osób fizycznych. Co gorsze, pieniądze te giną w otchłani biurokratycznej machiny. Zacznijmy zatem od najnowszego dzieła Jacques'a Marseille'a, który zainteresował się zasobnością swoich rodaków. Zdaniem profesora dochody Francuzów nie przestają rosnąć. Mało tego, proces ten odbywa się w tak wielkim tempie, że między 1949 a 1973 rokiem Francuzi bogacili się w tempie dwukrotnie szybszym niż przez ogromny szmat czasu między epoką galijską a prezydenturą generała de Gaulle'a. Przecięcie tego strumienia płynącego ze złotego rogu Eldorado nastąpiło nie, jak sądzi wielu, w 1973 roku jako rezultat kryzysu paliwowego na świecie, lecz w wyniku dojścia do władzy lewicy. Między kryzysem a rokiem 1982 Francuzi w dalszym ciągu powiększali swoje bogactwo w tempie średnio 2% rocznie, a w ciągu 10 lat 25%. Prawdziwe załamanie przyszło w 1983 roku. Dochód roczny wynosił marne 4 euro. Nie oznacza to całkowitego zastoju, bo dobrobyt jednak rósł, tyle że bardzo powoli. Jacques Marseille wyliczył tempo jego rozwoju w latach 1983-2001 na 35%, ale w tym samym czasie we Włoszech wzrósł on o 42%, w Stanach Zjednoczonych o 47%, Holandii o 49%, a w Wielkiej Brytanii o ponad 50%. Na początku XX wieku średnią fortunę Francuza wyceniano na 21 tysięcy euro. Taki poziom udało się osiągnąć dopiero w 1961 roku, kiedy to ta granica została przekroczona. W 1902 przeciętny spadek wynosił niemal 34 tysiące euro. W 1964 był o 12 tysięcy mniejszy. Tymczasem teraz Francja należy do najbogatszych państw świata. Średnia majątku obywatela Francji wynosi 144 tysiące euro. Wygląda to na sprzeczność samą w sobie, jeśli sobie przypomnimy słowa Jacques'a Marseille'a o załamaniu procesu bogacenia się społeczeństwa po roku 1983. Gdzie zatem tkwią korzenie tej dychotomii i zarazem tego cudu? Profesor Marseille wymienia kilka przyczyn wyjaśniających to zadziwiające zjawisko. Po pierwsze, trzeba pamiętać o cenach nieruchomości. Kto stał się właścicielem domu czy mieszkania w ciągu ostatnich 30 lat, ten zyskał na tym krocie. W 1978 roku wartość nieruchomości i ziemi znajdujących się w rękach francuskich można ocenić na 1930 miliardów dzisiejszych euro. W 2007 na 5873 miliardów euro, a zatem wzrósł o niemal 200% i to w ciągu 28 lat. Drugą przyczyną jest wzrost notowań na giełdzie. Paradoksalnie dojście do władzy socjalistów, ich polityka spowodowała, że giełda znów znalazła się w takim punkcie, w jakim nie była od 1914 roku. To prawdziwa rewolucja finansowa, tym bardziej zadziwiająca, że nie była ona wpisana w program partii socjalistycznej, której lider obejmował urząd prezydenta Piątej Republiki. Obywatel francuski, który w 1981 roku, w roku dojścia do władzy Mitterranda, inwestował w giełdę, w 2000 mógł się cieszyć z 17-krotnych zysków. I oto kolejny paradoks. Giełda pod koniec XX wieku osiągnęła apogeum w 1999 roku, gdy stanowisko premiera objął zatwardziały trockista o poczuciu humoru, przy którym Cromwell i Purytanie byliby śmieszniejsi od Monty Pythona. Lionel Jospin. Kto kupił akcję w czerwcu 1997 roku, gdy Jospin wprowadzał się do pałacu Matignon, a sprzedał je w 2002, ten zyskał prawie 60%. Łakomym okiem można na to patrzeć inwestor w epoce neogolistowskiego Chiraca, który w czasach jego rządów zarobił zaledwie 17%. To giełda jest kluczem do zrozumienia, skąd się wzięły fortuny Francuzów. Lokowanie pieniędzy w złocie przyniosłoby znacznie mniejsze zyski, a w obligacjach wręcz niewyobrażalne straty. To wszystko jest dowodem zaprzeczającym tezie, która głosi, że Francuzi są z natury rzeczy kulturowo i genetycznie wrogo nastawieni do operacji finansowych i do giełdy. Dodajmy, ale to już komentarz czytającego francuskie tygodniki, że takie właśnie wrażenie można odnieść, słuchając haseł lewicy i sloganów skandowanych na przeróżnych manifestacjach przez związkowych lewaków. Wracając do Jacques'a Marseille'a, to jest on zdania, że niech żyje inflacja. To właśnie wtedy, gdy wzrost cen był największy, to Francuzi się wzbogacali. Dalej profesor Marseille rozprawia się z lansowanym przez lewicę i z jeszcze większą zaciekłością przez lewaków tezą, że we Francji rosną podziały. Dlatego ten profesor bardzo lewicującej uczelni, jaką jest Sorbona, stara się trafić do źródeł i zaczyna od sposobu definiowania ubóstwa. Okazuje się, że czym innym jest bieda w zrozumieniu francuskim i co innego przez to rozumie przeciętny Amerykanin, który mówi nędza i ma wtedy na myśli to zjawisko niejako w wymiarze jego absolutu. Te różnice kulturowe w interpretacji biedy sprawiają, że amerykański biedak może być wciąż uważany przez Francuza za przedstawiciela klasy średniej. Większość amerykańskich biedaków ma jeden lub dwa samochody, niemal połowa własne domy, lwia część, większość domów z klimatyzacją, a niemal wszyscy telewizor. Oczywiście kolorowe, do tego DVD, telewizję kablową lub satelitarną, pralkę, zmywarkę i mikrofalę. Taka bieda, jak i stan rozwoju państwa. Oczywiście, że natychmiast wyłania się zarys różnic kulturowych, tradycji i historii, które sprawiają, że biedak amerykański biedakowi hinduskiemu równym nie jest. Europejczycy, a przede wszystkim Francuzi, zdaniem profesora Marseille'a, przyjęli określenie ubóstwa nie jako absolutu, lecz biedy relatywnej. Przypomina się słynne powiedzenie o tym, że jak wszystko jest względne, to co na to teoria względności. No właśnie, bieda w rozumieniu europejskim i francuskim oznacza życie poniżej poziomu większości społeczeństwa. I tutaj tkwi klucz do zrozumienia frustracji socjalnej Francuzów. Wskaźnik biedy jest przede wszystkim wskaźnikiem nierówności. A zatem biedakami są ci, którzy żyją za mniej niż połowę średniego dochodu krajowego. Marseille udowadnia, że cały mechanizm działania jest tak skonstruowany, że nawet jeśli powieją przychylne wiatry koniunktury, to wskaźnik biedy pozostanie taki sam. Paradoks francuski, zdaniem Jacques'a Marseille'a, polega na tym, że zmniejszenie się liczby ludzi żyjących w ubóstwie pociąga za sobą rozszerzenie się populacji tych, którzy żyją na poziomie wynagrodzenia minimalnego i wpływają deprymująco na klasę średnią, która ma wrażenie, że daje pieniądze na wszystkich. Z jednej strony nie korzysta ona z ulg przysługujących najuboższym, z drugiej nie pozwala jej na wykorzystywanie możliwości ograniczeń podatkowych, jakimi cieszą się bogaci, stwierdza Jacques Marseille. A zatem kim są bogaci Francuzi i gdzie się podziewają? Na to pytanie stara się odpowiedzieć tygodnik Le Point. W Paryżu bogactwo mieszka w zachodniej części miasta, co nikogo, kto trochę zna stolicę Francji, dziwić nie może. Szóstka, siódemka, ósemka i szesnastka to najbogatsze dzielnice o największym dochodzie na głowę mieszkańca. Pola Elizejskie i biegnące w ich stronę aleje, okolice wieży Eiffla, pól marsowych, to jest paryski dobrobyt. Na mapie Francji wygląda to tak. Skupiska ludzi zamożnych mieszkają w Akwitanii, w Bretanii, w Ogezach i w wielkim pasie ciągnącym się od Alp poprzez Prowansję aż po Languedocję. Co ciekawe, to nie Lazurowe Wybrzeże, bo to miejsce spędu bogatych turystów zagranicznych, saudyjskich, rosyjskich i innych narodowości, lecz region Roux, Montpellier, aż po Narbonne, niemal do stóp Pirenejów. W Brytanii trafiamy na kontynuatora w czwartym pokoleniu firmy produkującej ostrygi warte milionów euro. Inni osiedli w Ogezach, w Roux nad Morzem Śródziemnym, w miasteczku znacznie bardziej dyskretnym i spokojniejszym niż rozkrzyczane Cannes czy snobistyczne Saint-Tropez. W XVII-wiecznym pałacu założono dwujęzyczną szkołę francusko-angielską. Obok pole golfowe. Mieszkają tutaj kapitanowie samolotów pasażerskich i byli piłkarze zawodowi. Cisza, spokój, bo duże pieniądze nie przepadają za zgiełkiem. W Suflenheim bogactwo bierze się z odwiecznych tradycji produkcji poszukiwanych w całej Alzacji wyrobów garncarskich. Ponoć prawo korzystania z gliny i produkowania z niej garnków i mis dał mieszkańcom w XII wieku sam Fryderyk Rudobrody. Widok wieżyczki kościoła w tle bieli potężnego masywu Mont Blanc może każdego powalić na kolana. To też trudno się dziwić, że w Combloux, w Sabaudi, swój domek ma były premier Jean-Pierre Raffarin. Mer miasteczka powiada, że nie zamieszka tutaj, tak jak w Merze, w książę następca tronu Arabii Saudyjskiej, ani inne koronowane głowy. Ale na brak ludzi zamożnych uskarżać się nie może. A co to znaczy być zamożnym? W podparyskim Nuit, gdzie mieszkał i gdzie merem był Nicolas Sarkozy, 6 tysięcy rodzin złożyło deklaracje podatkowe na łączną sumę 2 miliardów euro. W siódemce mniej, bo nieco ponad 500 tysięcy rodzin zadeklarowało dochody przekraczające 2 miliardy euro. Podobne liczby można cytować w odniesieniu do zachodnich obrzeży Paryża i przedmieść położonych na zachód od stolicy. Wjeżdżając tam przekraczamy bajeczną, niewidzialną, niewyczuwalną, ale jednak istniejącą granicę bogactwa i zamożności. Nie dotyczy to rzecz jasna wszystkich, ale według Le Point Ville de France, regionie stołecznym, mieszka ponad 38% najlepiej sytuowanych rodzin we Francji. I tak oto wkroczyliśmy w świat high society. A tam na świeczniku rzecz jasna pierwsza dama Carla Bruni Sarkozy podbiła serce królowej Elżbiety II, brytyjską opinię publiczną, w tym tak bardzo nieprzekupną i małpio złośliwą prasę brytyjską. Czy jednak Carla Bruni Sarkozy ma szansę stać się pierwszą damą naszego globu, mimo całej swojej inteligencji, wdzięku, bezpretensjonalności i kobiecości? Ten temat podejmuje popularny dziennik Point de Vue, który zastanawia się, czy Michelle Obama zdetronizuje Carlę. No cóż, nie kryjąca swoich lewicowych sympatii prasa francuska twierdziła, że Sarkozy'emu wyrósł przeciwnik w walce o pierwsze strony gazet, którego przerósł Barack Obama. To po prostu zawodnik innego kalibru. Skończyły się okładki. Ktoś to skwitował nie bez widocznej złośliwości, mając na myśli zepchnięcie na dalszy plan Sarkozy'ego przez Obamy. Teraz francuski tygodnik bulwarowy robi porównanie pierwszych dam. Nie będę się bawił w Parysa. Odsyłam Państwa do Point de Vue. Miłej lektury. Do usłyszenia.
RFI. Euronet. RFI z Paryża.
Anna Bernhardt.
Wielu młodych Europejczyków będzie po raz pierwszy brał udział w europejskich wyborach. W rozpoczynającej się przed czerwcowym głosowaniem kampanii padają pytania o przyszłość Europy, o cele polityczne i strategiczne, o rolę i miejsce Unii we współczesnym świecie. Dla starszych pokoleń wspólnota kojarzy się przede wszystkim z pokojem i współpracą ekonomiczną. A co znaczy Europa dla młodego pokolenia? Zapytaliśmy Annę Belendę Vantelaci, profesor Wydziału Grafiki na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech.
Przede wszystkim pokój, żeby wojny nie było, żeby był dobrobyt, żeby można było podróżować. To jest dla nich najważniejsze i spotykać się z innymi osobami. To jest możliwe w tej chwili i ja uważam, że to jest wielki luksus.
Oni już nie myślą o francusko-niemieckich relacjach, oni już są Europejczykami. Dla nich weekend w Madrycie, weekend w Warszawie czy weekend w Londynie to jest to samo.
To jest prawda. To jest prawda i muszę pani powiedzieć, że w ostatnim projekcie w Krakowie mieliśmy 60 studentów z 5 krajów europejskich i w sali senackiej, w której rektor Akademii Sztuk Pięknych pozdrowił wszystkich studentów, nie mogliśmy rozróżnić, który student z jakiego kraju jest. To znaczy wszyscy rozumieli się wspaniale, współpracowali razem, pomimo, że nie znali się wcześniej. Dlatego dla mnie to było bardzo wzruszające, ten moment. Jestem zawsze za tym, żeby studenci wyjeżdżali i żeby poznali też nowe kraje, które do Europy weszły troszeczkę później, dlatego że dla ich przyszłej pracy, dla ich przyszłego curriculum vitae jest bardzo ważne poznać właśnie inny gust, poznać inny język. Myślę, że to jest właśnie przyszłość.
Panią profesor grafiki na Uniwersytecie w Trewirze spotkaliśmy na niedawnej paryskiej konferencji zatytułowanej O nowych wyzwaniach stojących przed Europą. Jednym z uczestników tego spotkania był ambasador Jan Tombiński, kierujący przedstawicielstwem polskim przy Unii Europejskiej. Zapytaliśmy go o przyszłość młodych Europejczyków, co oni wniosą do wspólnoty.
Każda generacja przynosi rozwiązania. Dla tych młodych ludzi Europa dzisiejsza, ta konstrukcja europejska jest czymś danym, czymś, co już oni zastali. Chcą czegoś więcej. Dzisiejsza odpowiedź musi uwzględniać to oczekiwanie właśnie młodych, dla których przywiązanie do granic, do miejsca, do sentymentów jest zapewne mniejsze niż dla generacji wcześniejszej, dla których ciągle istniała niepewność tego, czy będziemy mogli się obudzić w swoim domu za jakiś czas, bo te społeczeństwa europejskie były, zwłaszcza w części wschodniej, poddane ogromnej presji i migracjom wymuszonym przez wojny i przez zmiany historyczne. Dla tych młodych ludzi dzisiaj żyć w Krakowie czy w Barcelonie, w Sheffield czy w Mediolanie, to jest chleb powszedni i oni muszą w tej chwili również sami sobie postawić pytanie, i co dalej z Europą. To, co dzisiaj widzimy, że narody zorganizowane w systemy państwowe czują się pozbawione wpływu na bieg wydarzeń światowych, a odczuwają konsekwencje tego, co się dzieje w świecie. W związku z tym być może trzeba będzie iść w kierunku jakiejś znacznie bardziej federalistycznej koncepcji europejskiej, w której rzeczywiście Europa będzie w pełni ważyć na tym, co się dzieje w świecie.
O tym będzie decydował również Parlament Europejski, którego skład zostanie odnowiony w czerwcu tego roku głosami również młodych wyborców. Rola Parlamentu Europejskiego rośnie coraz bardziej, ale frekwencja w tych wyborach spada już od wielu lat. Instytucje europejskie mają jednak nadzieją odwrócić tę tendencję i liczą na głosy młodych Europejczyków, którzy zdają sobie sprawę coraz lepiej, że to oni decydować będą o przyszłości Unii Europejskiej.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji już od 15 lat uczestniczy w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy gospodarczej. Powołana została na mocy rozporządzenia ministerialnego z 1997 roku na bazie utworzonego 3 lata wcześniej Stowarzyszenia France-Pologne Entreprise, Francja-Polska Przedsiębiorczość. Izba jest organizacją pozarządową typu niekomercyjnego, utrzymującą się ze składek członkowskich oraz symbolicznych opłat za świadczone usługi. Zrzesza zarówno firmy polskie, jak francuskie. Liczy około 250 członków, wśród których znajdują się przedstawiciele głównych sektorów gospodarki francuskiej, od energetyki przez budownictwo, przemysł, aż po usługi i telekomunikacje. Jednym z aspektów działalności Izby jest organizowanie spotkań i śniadań biznesowych. Zgodnie ze zwyczajem, raz do roku na spotkanie z francuskimi i polskimi przedsiębiorcami zapraszany jest ambasador Polski we Francji. Tomasza Orłowskiego, obecnego ambasadora Rzeczpospolitej w Paryżu, słuchało w tych dniach kilkunastu przedstawicieli większych i mniejszych przedsiębiorstw. Mówił on o aktualnym stanie polskiej gospodarki, nie kryjąc, że międzynarodowy kryzys nie ominął Polski, która mimo to ciągle pozostaje atrakcyjnym partnerem. Tomasz Orłowski.
Ja nie sądzę, że moje wystąpienie miało na celu zniechęcanie do działania w roku obecnym. Ja sądzę, że najwłaściwszą rzeczą, po pierwsze, jest wykazanie, że Polska jest również dotknięta kryzysem tego, co się nazywa gospodarką, rzeczywistą gospodarką, realną. Dlatego, że nie sposób jest członkowi wielkiej gospodarki światowej uniknąć skutków takiej sytuacji. Natomiast zwróciłem uwagę, co jest moim zdaniem zasadnicze, że podstawy wzrostu polskiej gospodarki są zdrowe. I to nie na skutek słabości wewnętrznych. W Polsce wzrost gospodarczy będzie słabszy, tylko na skutek wszelkich procesów, które toczą się niezależnie od nas w gospodarce światowej. Także rok będzie dla nas na pewno trudniejszy, nie ma cienia wątpliwości, ale fakt, że będzie trudniejszy, nie znaczy również, żeby go przeczekiwać i dopiero za rok obudzić się z nadzieją, że będzie lepiej. W ten sposób na pewno nie będzie lepiej. Mój message był message'em raczej powiedzenia: polska gospodarka jest gospodarką zdrową, o dobrych bazach rozwojowych, o dobrych perspektywach, nawet jeśli te perspektywy są słabsze niż w roku ubiegłym, ale są to perspektywy znacznie lepsze niż większość pozostałych państw Unii Europejskiej, których część znajduje się w recesji, czego o Polsce na pewno nie można powiedzieć. Wreszcie, w takiej sytuacji, tym bardziej, mając świadomość trudności, tym bardziej trzeba mocno, intensywnie pracować, żeby osłabiać skutki kryzysu, a nie przeczekiwać, bo przeczekanie w niczym nie pomoże.
A czy paradoksalnie ten kryzys nie może stworzyć pewnych możliwości, na przykład dla przedsiębiorców polskich, którzy chcieliby zainwestować we Francji?
No, mówiliśmy o tym, że z całą pewnością kryzys niesie w sobie kilka elementów, które mogą być pozytywne. Obniżenie kursu złotówki w stosunku do podstawowych walut na pewno będzie służyło w jakiś sposób polskiemu eksportowi. Nawet jeśli zamówień jest mniej niż było w zeszłym roku, fakt, że złotówka w tak poważny sposób osłabiła się w stosunku do euro i dolara, będzie miał konsekwencje dla możliwości eksportowych gospodarki polskiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście w chwili obecnej nasza gospodarka może korzystać z funduszy strukturalnych, w tym funduszu spójności, żeby w większej mierze oddziaływały one na koniunkturę gospodarczą w kraju. Po trzecie wreszcie możemy sobie powiedzieć, że cała potrzeba przestawienia dzisiaj gospodarki na przykład na odnawialne źródła energii, które być może byłoby podejmowane wolniej w dalszej perspektywie czasowej, dzisiaj może się okazać bardzo dobrym sposobem na również ominięcie kryzysu.
Mówił ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski. Prezesem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest pani Hania Stypułkowska-Gutierrez. Już od wielu lat jest pani prezesem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji. Jak pracuje pani izba w kontekście wielkiego kryzysu światowego?
Izba tak zasadnie zmieniła specyficznie taktyki. Nadal mamy takie same zamierzenia, jak mieliśmy, czyli wspomagać firmom polskim w ramach wejścia na rynek francuski. Myślę, że nawiązując do tego, co właśnie dzisiaj rano powiedział pan ambasador, eksport Polski wcale się nie ma tak źle, więc z tego punktu widzenia jesteśmy względnie zadowoleni. Oczywiście, że firmy polskie nadal potrzebują dużego wsparcia i właśnie jednym z zadań Izby to jest pomagać otwierać ten rynek, że tak powiem, przecierać ścieżki dla polskich przedsiębiorstw, ułatwiać im kontakty z odbiorcami francuskimi.
Ilu przedsiębiorcom państwo pomagacie?
Trudno powiedzieć, to bardzo się różni, ale organizujemy bardzo wiele misji w ramach różnych sektorów. Ostatnia misja właśnie na targi Budmy, która się odbyła w ubiegłym tygodniu. Misja liczyła 14 członków francuskich, którzy się udali na targi i odebraliśmy wielki sukces, jeżeli chodzi o właśnie zawarcie kontaktów na miejscu.
Czy mimo tego wielkiego kryzysu francuscy przedsiębiorcy nadal się interesują polskim rynkiem i Polską?
Powiedziałabym, że tak, oczywiście. No, zresztą w ramach kryzysu, ponieważ wewnętrzny rynek stał się trudniejszy, to francuscy przedsiębiorcy coraz bardziej się dopytują o możliwości na rynku polskim.
A odwrotnie, jak jest właśnie z polskimi przedsiębiorcami, którzy inwestują we Francji, którzy chcieliby założyć przedsiębiorstwo we Francji?
Jest dużo więcej zapytań od powiedzmy 2 lat, a szczególnie w tym roku. Ja również prowadzę kancelarię adwokacką i mamy bardzo, bardzo wiele klientów polskich, którzy się pytają o możliwości zainwestowania na rynku francuskim, tym razem nie tylko w ramach sprzedaży, ale rzeczywiście założeniem działalności we Francji. Pytają się przede wszystkim o koszty, no bo to jest zasadnicze dla przedsiębiorców, ale również i o metody, o opodatkowanie, o składki społeczne, o przeszkody, które mogą napotykać na drodze inwestycyjnej, więc właśnie do tego jesteśmy my jako izba, no i oczywiście różne kancelarie prawne, które pomagają również polskim przedsiębiorstwom.
Uczestniczyliśmy przed chwilą w spotkaniu, takim dorocznym spotkaniu z ambasadorem Polski we Francji, który przedstawił aktualny stan polskiej gospodarki i perspektywy na rok przyszły. Jest to jedno ze spotkań organizowanych przez izbę. Jaki będzie następny etap właśnie w działalności pani izby?
Mamy bardzo ambitny program na 2009 rok, pomimo kryzysu. Przede wszystkim w tym roku obchodzimy 15-lecie naszej izby i zamierzamy zorganizować taką misję bardzo wybitnych i dostojnych gości do Łodzi. 15-lecie będzie się odbywać na 2 etapach. Pierwszy etap to będzie właśnie misja w Łodzi, aby wspierać miasto Łódź jako europejskie miasto kultury i chcemy wybrać się całą grupą francuską właśnie z takimi bardzo ważnymi osobistościami, aby połączyć biznes z kulturą i wspierać Łódź, żeby Łódź po prostu Francuzi poznali przez 3 dni i właśnie będzie wielka gala zorganizowana w ramach 15-lecia naszej izby, a równocześnie zamierzamy kilka tygodni później zorganizować wielką galę w Operze Paryskiej na Bastylii, ponieważ przyjeżdża pan Warlikowski ze swoją operą, więc też będzie bardzo piękne przyjęcie zorganizowane tutaj w Paryżu, tym razem dla tych gości, którzy nie będą mogli się udać do Łodzi. A poza tym to oczywiście mamy bardzo wiele misji zaplanowanych do końca roku. Mamy misję związaną z Doliną Lotniczą, mamy różne misje dotyczące sektora budowlanego, podwykonawstwa, szkolenia, infrastruktury, mamy misje samochodowe, części samochodów, różne programy, różne plany, które zamierzamy zrealizować na ten rok 2009.
Mówiła Hania Stypułkowska-Gutierre, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji.
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
W Paryżu niecodzienna fontanna, żelazne monstra wypluwają wodę w nieprzewidywalnych kierunkach, a kolorowe kolosy czuwają nad ich frenetycznym pędem. Grubasy są dziełem francuskiej artystki Niki de Saint-Phalle, a machiny wyrzeźbił Jean Tinguely, który z porzuconego żelastwa i złomu wydobywał duszę. Zainaugurowana w roku 1983 fontanna Strawińskiego odwołuje się do jazzu, cyrku i karnawału. Cengeli szukał inspiracji w muzyce autora Święta Wiosny i w rodzimej Bazylei. Właściwie Jean Cengeli urodził się we Fryburgu 22 maja 1925 roku, ale jeszcze w tym samym roku jego rodzice przenieśli się do Bazylei. Ojciec był magazynierem, matka służącą. W Bazylei też młody Cengeli uczęszczał do szkół, praktykował na dekoratora wnętrz i chodził na zajęcia z inżynierii w École des Arts et Métiers. Niechęć do konwencjonalnego toku studiów i zamiłowanie do eksperymentów zrodziły awangardowy geniusz, który w latach 50. podbił Paryż, a potem cały świat. Największą kolekcję rzeźb Jeana Cengeliego posiada Muzeum jego imienia w Bazylei. Stałe zbiory obejmują także dzieła kilkorga innych artystów, przyjaciół i znajomych, jak Yves Klein czy Niki de Saint-Phalle, druga żona Cengeliego, współautorka wielu jego prac. To nadzwyczajne miejsce. W nowoczesnym budynku z czerwonej cegły, zaprojektowanym przez Mario Botta w formie prostopadłościanu i przyklejonych do niego pionowych walców, umieszczono na trzech poziomach kilkadziesiąt rzeźb z różnych okresów działalności artysty. Zawieszone na ścianach w postaci czarnych fryzów lub wyeksponowane w ogromnych salach, gdzie znalazły znakomite warunki odbioru, pokazują jego artystyczną drogę. Od metamechanicznych tworów produkujących obsesyjne dźwięki przez nasycone ideą śmierci i ulotności rzeczy, poruszane samoistnym mechanizmem wozy platformy z lat 60. i 70., aż po metaharmonię z okresu późnego lat 80. i 90., którego symbolem stał się ponury zespół z żelaza i czaszek zwierząt znalezionych na spalonej farmie, zatytułowany Mengele Taniec Śmierci. W roku 1954 Jean Cengeli miał swą pierwszą wystawę w Paryżu, dokąd przeprowadził się ze swą pierwszą żoną Ewą Epoli. W pracowni w Impasse Ronsin za sąsiada miał Konstantina Brancusiego. Tam też spotkał po raz pierwszy Niki de Saint-Phalle, gdy wraz ze swym pierwszym mężem, amerykańskim pisarzem Harrym Matthewsem, przyszła zakupić jego rzeźbę Dźwiękowy relief, która dziś jest w posiadaniu Muzeum Sztuki w Zurichu. Zwiedzając Muzeum Cengeliego, wchodzimy w inny świat. Niesamowite rzeźby zmieniają nasz sposób postrzegania rzeczy. Artysta stwarza życie tam, gdzie ze swą cywilizacją przeszedł człowiek, siejąc śmierć i poniżenie. Kiedy w roku 1990 Cengeli paradował ulicami Moskwy za kierownicą plującego dymem i zgrzytającego monstromobila Safari Moskiewskiej Śmierci z 1989 roku, przechodnie nie zwracali nań specjalnej uwagi, a policja po krótkiej naradzie zaoferowała eskortę do domu artysty. Na Kubie z nowym silnikiem dorobionym przez jakąś złotą rączkę automobil Cengeliego przeżyłby pewnie drugą młodość, dowodząc, że i na śmietniku historii może zakwitnąć życie. RFI.
Copain d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Wyszła płyta z piosenkami Nino Ferré, śpiewanymi przez różnych piosenkarzy. Nino Ferré to jeszcze jeden francuski piosenkarz, który właściwie Francuzem nie był. Urodził się w 1934 roku we Włoszech, dzieciństwo spędził w Nowej Kaledonii, gdzie jego ojciec pracował jako inżynier. Wówczas jeszcze nazywał się Nino Agostino Arturo Maria Ferrari. Wojnę rodzina Ferrari przeżyła we Włoszech, a w 1947 roku Nino przeprowadził się do Francji, gdzie z krótkimi przerwami mieszkał do końca życia. Tu skończył studia archeologiczne, studiował historię religii, filologię włoską, malował. Pierwszą płytę jako akompaniator nagrał w 1963 roku. Był autorem, kompozytorem, aranżerem, producentem, malarzem. Warto wspomnieć, że był on również jazzmenem. Grał na kontrabasie i włóczył się po piwnicach Saint-Germain-des-Prés. Pierwsze samodzielne próby muzyczne nie przyniosły wymarzonego sukcesu. Początki były trudne, nieudane zespoły, problemy z wytwórnią. Pierwszy sukces przyszedł w roku 1965 wraz z piosenką Mirza. Dzięki temu nagrał zaraz potem kilka innych utworów, takich jak Oe, un bon, tu śpiewają Pierre Richard.
que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma poupée, mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Ouais, mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin, qui est tout académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon.
Piosenki napisane w tamtym czasie sprawiają, że Nino Ferré zostaje zaklasyfikowany jako piosenkarz humorystyczny. Tymczasem Nino chciał pisać piękne, romantyczne utwory o miłości. Próbuje przełamać ten schemat, pisząc kilka utworów poważnych. Publiczność oczekuje od niego jednak łatwych przebojów. Pod koniec lat 60. Nino Ferré wyjeżdża do Włoch. Tam spędza rok 1968. Nino pisze i śpiewa po włosku równie dobrze jak po francusku. Włochy go kochają. Prowadzi tam jeden z wielkich show telewizyjnych, ciągle jednak jest tylko klaunem. No i cenzura włoska bardzo dała mu się we znaki. Jak sam powiedział, we Włoszech wszyscy muszą być ładni i grzeczni. Po 3 latach wraca do Francji i zajmuje się hodowlą koni. Spotkanie z irlandzkim gitarzystą Mickey Finnem przywraca mu radość śpiewania i komponowania. Nagrana wkrótce płyta sprzedaje się umiarkowanie, ale na przykład piosenka La Maison près de la Fontaine, która znalazła się na płycie, wydana jako singiel, sprzedana została w 500 tysiącach egzemplarzy i przez niektórych uznana jest za jedną z najpiękniejszych francuskich piosenek. Posłuchajmy jej tym razem w interpretacji Nicole Croisy.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentait la confiture et le désordre et l'obscurité. Il y avait
pas si mal. Et c'est normal. C'est le progrès.
W życiu Nino Ferrera był i okres rocka. Tym razem Nino śpiewał po angielsku. Nadal jednak tworzył również po francusku. Napisał kilka piosenek, które można uznać za protest przeciwko rasizmowi. W 1975 roku ogromny sukces odnosi jego piosenka Sud, południe.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli.
znosił show biznesu, buntował się przeciwko jego wymogom i naciskom, złościł się, kiedy publiczność żądała cały czas tych samych piosenek, lekkich przebojów, które przyniosły mu taki sukces. Nienawidzi sukcesu, ale i kocha go jednocześnie, jest rozdarty i nieszczęśliwy. Wycofuje się z życia publicznego i wyjeżdża na południe Francji, gdzie jest niezależny od show biznesu i gdzie może w spokoju malować obrazy, które nie są na sprzedaż. W 1998 roku Nino Ferrer nagrywa płytę zatytułowaną Suite et Fin, która ma być jego ostatnią płytą. Niestety przed zakończeniem nagrań Nino Ferrer popełnia samobójstwo, strzela sobie prosto w serce. Dwa miesiące później skończyłby 64 lata. Nino Ferrer całe życie buntował się przeciwko przylepionej mu łatce komika, ale to właśnie przede wszystkim jego humorystyczne piosenki są znane i śpiewane do dzisiaj.
Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja.
Telefon 33 1 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.